Joanna Merecka-Młotysz, dzień dobry, ze mną w studiu psycholog sportu. Ja nie wiem, Andrzej, czy ciebie tak, czy coś jeszcze do tej psychologii trzeba dołożyć? Andrzej Staszczuk, drodzy państwo.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Można rzeczywiście mówić psycholog sportu albo psycholog sportowy. Te dwie nazwy są...
Dwie nazwy pasujące, adekwatne. Że
tak, bardzo się z nimi utożsamiam.
No i właśnie, ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj porozmawiali przede wszystkim o potrzebie działań w środowisku młodzieży. Młodzieży, która trenuje, która sportuje. Takich dzieci w Słupsku jest bardzo wiele. I zaczęłabym nasze spotkanie od pytania, jak albo na jakim etapie według ciebie jest słupski sport? W którym miejscu byś, ten młodzieżowy oczywiście...
To jest szalenie trudne pytanie, dlatego że trzeba by mieć taką bardzo dobrą analizę w ogóle pod wieloma względami z różnych obszarów. Gdybym miał sobie popatrzeć na to, jak pracuję ze słupskimi zawodnikami, to myślę sobie o tym, że przede wszystkim są bardzo duże potrzeby związane z budowaniem odpowiedniego nastawienia, odpowiedniego mentalu, że jest bardzo duża potrzeba wiedzy tego, co się dzieje z emocjami, z koncentracją, uwagą, ze wszystkimi rzeczami, które się dzieją w głowie. Nie tylko tymi technicznymi, motorycznymi, fizycznymi, ale ja ze swojej perspektywy widzę bardzo duże potrzeby. No i widzę obszar bardzo mocno też niezagospodarowany, bo pewnie jak gdybym miał powiedzieć wprost, to więcej jest potrzeb niż osób, które pewnie mogłyby na to odpowiedzieć.
A to inaczej ja powinnam zadać pytanie. Jak wielu młodych sportowców korzysta z twoich usług?
Ja mogę powiedzieć w tym momencie, że jest więcej osób, które chciałoby ze mną współpracować, niż ja mam po prostu siły i energię. Ja też potrzebuję dbać o swoją jakość. Więc potrzeby bardzo mocno właściwie tak skalują się co roku. Z tego się bardzo cieszę, bo bardzo dużo osób jest świadomych tego, że nie radzi sobie z pewnymi rzeczami, nie musi sobie radzić, może się wesprzeć kimś, kto jest profesjonalny, w tym, żeby pozyskać wiedzę, umiejętności, albo w ogóle zacząć rozumieć tę rzeczywistość. Więc potrzeby zwiększają bardzo mocno, dużo więcej niż jest osób, które są psychologami sportowymi.
A w Słupsku ilu psychologów sportu się znajdzie?
Masz ja taką znam, wiedzę? Ja znam... dwóch chyba, jak dobrze pamiętam.
No ja znam jednego, drodzy państwo, więc to tak...
Chociaż trener, to jest trener mentalny, więc psychologa sportu znam tylko jednego siebie, ale ja też pracuję na cały kraj, więc to jest trochę inaczej, bo pracuję zdalnie. W Słupsku na miejscu jednego siebie.
No i właśnie, ja nie spotkałam się, a mam synów, którzy trenują, mam znajomych bardzo wielu, których dzieci trenowały, trenują. Nigdy w życiu żaden trener nie powiedział, powinieneś spotkać się, albo rodzicom nie powiedział, drodzy państwo, ja tu widzę jakiś kłopot, dobrze byłoby, żeby państwo porozmawiali ze specjalistą.
Ja w skali kraju często słyszę takie potrzeby, czyli jak przychodzą do mnie zawodnicy, wspominają o tym, na przykład, że trener gdzieś wspominał o tym, że może warto by było, żebyś skorzystał z wiedzy, umiejętności psychologa sportowego, ale to są pojedyncze przypadki. Zdecydowanie więcej źródeł takich jest od samych zawodników, którzy nawet, mówiąc wprost, ukrywają przed trenerami, że idą do psychologa sportowego, bo trener odbiera to jako słabość.
Czyli, naprawdę?
Tak, jako słabość, że coś sobie jest coś, z czym sobie zawodnik nie radzi.
Ale mówisz to z pełną świadomością.
Mówię to z pełną świadomością.
Z drugiej strony w dobie, kiedy wybrzmiewa bardzo często to, jak niewielu psychologów jest w ogóle, ja już nie mówię sportu, jak niewielu psychologów, a jak wielkie potrzeby mają dzieci i młodzież, zwłaszcza po pandemii w tej chwili, jak trudno jest dostać się do psychologa, z czym mierzą się dzieciaki, nastolatkowie, ich rodzice tak naprawdę. Jest trener w Polsce, który ośmiela się powiedzieć, że jest to słabość, korzystanie ze wsparcia i zadbanie także o swój dobrostan, że tak powiem, psychiczny.
Tak, mogłabyś się bardzo zdziwić, jak to jest nie tylko na poziomie amatorskim.
Bardzo się dziwię w tej
ale
chwili.
Ale ty pewnie też na tym poziomie najwyższym. I gdybym ja tak miał ujawnić swoją taką tajną wiedzę, to pewnie moglibyśmy napisać czarną stronę polskiego
czarną
sportu.
Czarną listę, rozumiem, trenerów.
Tak. Proszę mi wierzyć, że zawodnicy na najwyższym poziomie ukrywają po prostu współpracę z psychologami, ponieważ ich trenerzy mówią o tym wprost, że my tu nie potrzebujemy jakiegoś czardzieja od głowy, tylko potrzebujemy ciężko pracować, bo jesteśmy tutaj silnymi mężczyznami.
No ja rozumiem, tylko że znowu wracamy teraz do młodzieży i ja bym powiedziała tak. Dzieciaki pracują ciężko. Rzeczywiście to są 2, 3, czasem 5 treningów w tygodniu, w zależności od pewnie stopnia zaawansowania, tego czy w jakim klubie, czy to bardziej amatorsko, czy mniej amatorsko, może tak. I teraz znowu Tam nie ma wsparcia. Tam, ja mam wrażenie, często jest przychodzenie jak do fabryki śrubek. Ja generalizuję, proszę Państwa, proszę się nie obrażać, jeśli dotykam trenera, który absolutnie jest dla dzieciaków. Nie, nie, to nie, nie o Was mowa w tej chwili. Tam nie ma rozmowy, tam nie ma dialogu, tam nie ma patrzenia na tych młodych ludzi holistycznie, tak? Czyli to nie, oczywiście nie chodzi o to, żeby trener przejmował się tym, że go boli pięta, jak przychodzi na trening, ale każdy młody zawodnik, każdy młody człowiek, każdy człowiek to jest pewien bagaż doświadczeń, które on niesie ze sobą. To są lepsze, gorsze dni, to jest szkoła, z którą oni się zmagają, to są pierwsze miłości, to są porażki, z którymi oni muszą sobie radzić, albo sukces zbyt duży, z którym też trzeba umieć sobie poradzić, tak? I teraz ja jako rodzic dziecka jednego i drugiego, które trenuję, życzyłabym sobie, to tak w sferze marzeń w tej chwili, jeżeli mogę tak to określić, żeby moi synowie byli zaopiekowani. Czyli, że ja go oddaję w ręce trenera, oddaję w ręce klubu i wiem, że tam mu się krzywda nie stanie, tak? Czyli wiem, że będzie dialog pomiędzy rodzicem a trenerem i że jeżeli mój syn ma gorszy czas, gorszy dzień, to ja mogę podejść do trenera i powiedzieć, nie wiem, potrzebujemy zluzować odrobinę, tak? Bo... Albo trenerze, nie wiem, potrzebujemy spotkania z fizjoterapeutą czy z psychologiem właśnie sportu, bo nie radzimy sobie z emocjami właśnie, albo nie radzimy sobie z czymś tam. Ja to oczywiście, drodzy Państwo, nie wynika trochę z potrzeb, a trochę z obserwacji moich osobistych i tego i rozmów z ludźmi, których właśnie, że powtórzę raz jeszcze, dzieci trenują. To się nie wydarza w sporcie młodzieżowym. Ja nie wiem, co musiałoby się zmienić, żeby właśnie rodzice wiedzieli też, że są narzędzia, z których oni mogą korzystać, że jeżeli oddajemy dziecko, a ono marzy o tym, żeby być sportowcem zawodowym kiedyś, to się może zmienić po drodze oczywiście, tak? Bo dzieciaki, no to tak jak dziewczynki chcą być piosenkarkami czy aktorkami w młodym wieku, tak chłopcy marzą o tym, żeby być kolejnym Lewandowskim na przykład, tak? W piłce i tak, tak dalej. Po drodze to się gdzieś tam w różne kierunki udaje, no ale jesteśmy tu i teraz. Jesteśmy na etapie, kiedy mój syn marzy o tym, żeby być Lewandowskim i idzie do klubu, gra w piłkę nożną. No i co teraz? Jeden przegrany mecz, drugi przegrany mecz, trzeci przegrany mecz, komentarze w szatni kolegów, komentarze trenerów, tak? Brak dialogu z rodzicami, brak dialogu z dziećmi, nikt nie chwali tych dzieci, wytyka się im błędy tylko, albo mówi, że nie są dość dobrzy, nie dając im podstaw gdzieś po drodze. Co z tym zrobić według ciebie?
O, ujęłaś tak duże sedno właściwie tych wszystkich rzeczy, które się dzieją gdzieś w przestrzeni klubowej czy indywidualnej w sporcie w ogóle. No, potrzeba jest ogromna pracy systemowej, czyli właściwie, żeby polski sport był postrzegany jako złożony z wielu ról. Czyli na przykład jest trener, który ma przygotowanie i ma prowadzić zespół od strony technicznej. Ma być może fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, który ma zajmować się ciałem, żeby ciało było w świetnym stanie.
Kolejne braki, powiedziałabym, w
tak, bo tutaj to, o czym mówimy, to jest stan docelowy, czyli do czego chcielibyśmy dążyć, że jest po prostu każda osoba odpowiedzialna trochę za ten obszar, w którym jest specjalistyczną, no i żeby to się złożyło w jedną wielką całość. To jest stan docelowy. Natomiast dzisiaj tak nie jest. My bardziej dążymy do tego, żeby tak się wydarzyło, ale po drodze napotykamy się często o proste rzeczy. Czyli trzeba mieć wiedzę, że taki system musi funkcjonować i że tak jest na przykład
albo
na zachodzie Europy.
Albo że powinien tak funkcjonować.
Albo że powinien tak funkcjonować. Tej wiedzy rzeczywiście jest coraz więcej, ale tak jak zwykle z kulturą jest, ona się bardzo powoli aktualizuje, bardzo powoli gdzieś tam idzie do przodu. Ale świadomość jest dzisiaj coraz większa, więc ja bym zaczął od tego, że jest jedna osoba na przykład, która spina całość, czyli wie, że taki system powinien funkcjonować i dobiera do tego odpowiednich specjalistów, typu na przykład psycholog sportowy, czy trener przygotowania motorycznego.
Czyli menadżer.
Czyli menadżer taki, czyli taka osoba, która spina całość.
Czyli ja tu, jeśli pozwolisz, zrobię dygresję, bo drodzy Państwo, na naszej antenie Paweł Leończyk przez moment też rozmawiał o koszykówce, tu przede wszystkim młodych chłopców, młodych zawodników i on też tak to widział, tak? Czyli jest jeden człowiek, który jakby ma kompetencje, ma narzędzia do tego, żeby właśnie zaopiekować się zawodnikiem od podstaw, ale też trenerami, tak? Czyli żeby wysyłać trenerów na szkolenia, żeby oni mieli większą wiedzę z potrzeb, z możliwości, z kompetencji, z narzędzi, z których mogą korzystać. To jest to, o czym ty mówisz w tej chwili.
Tak.
Czyli jest jeden człowiek, który potrafi to wszystko, że tak powiem, spiąć.
Zawsze jak pracujemy z zawodnikami, ja tak podchodzę, musimy najpierw zbudować odpowiednią strategię, czyli co my właściwie chcemy tutaj zrobić. A drugą rzeczą to jest odebranie odpowiednich taktyk, czyli jak to wykonamy. I ta osoba rzeczywiście ma w swojej pieczy po prostu całość i dba o to, żeby ten system był naoliwiony, żeby dobrze funkcjonował, dobrze działał. W moim przekonaniu jest tak, że każdy trochę sobie, czyli psycholog sportowy sobie, trener przygotowania motoryczny sobie, trener techniczny sobie, to ten system jest po prostu rozregulowany, bo nie ma wymiany komunikacja. Taka osoba w moim przekonaniu mogłaby po prostu dbać o to, żeby te cele takie długoterminowe, bo warto patrzeć o celach długoterminowych, żeby dbało o właśnie taką całość. Jak tego nie ma, to tak trochę jesteśmy przypadkowi, a ja wierzę w to, że można zaplanować naprawdę poukładany proces, system. I zwracam uwagę tutaj na długoterminowość, bo my jesteśmy całkiem nieźli w takim ad hocowym podejściu, czyli przychodzi ktoś do mnie.
My jesteśmy super w tym czasowości, jakoś to będzie, to po polsku.
Tak, dzisiaj tu i teraz, a to, co będzie za 5 lat, to trochę o tym nie myślimy, a warto sobie gdzieś to zaplanować i dobrać do tego odpowiednie narzędzia, czyli w jaki sposób to po prostu zrobimy w materialnej rzeczywistości. Szkoda, że tak nie ma, ale mam poczucie, że gdzieś powoli sobie
zaczynamy. Ale że idziemy w tym kierunku,
że kierunek
ciebie
jest zachowany, natomiast po drodze mamy całą masę różnego rodzaju po prostu trudności, problemów, na przykład tych ludzkich, personalnych, bo trzeba sobie też nazywać pewne rzeczy wprost, czyli są pewne interesy, są też grupy wpływowe, które realizują swoje cele, czy partykularne, czy
powiedziałabym,
osobiste,
że swoje, a nie klubu i dzieci.
Tak, bo trzeba mieć gdzieś świadomość, czy interes, czy wartości. To jest naprawdę duża rozbieżność między tymi dwoma rzeczami, bo kiedy się patrzy na interes partykularny, bardzo ciężko jest patrzeć na przez pryzmat na przykład klubu. Co klub ma osiągnąć? Co będzie najważniejsze? Czyli jak mogę dobrać te zasoby, które mam, żeby one najlepiej realizowały ten cel.
Ale nie masz poczucia, że to mogłoby być w pewnej synergii ze sobą? Czyli współgrać absolutnie i interes własny, tak to nazwijmy, tak? Czyli, nie wiem, takiego menadżera klubu, powiedzmy, i interes, że tak powiem, ten długofalowy, terminowy, tak? Bo ja to widzę, tak? Ja, szczerze mówiąc, taką mam nadzieję, że do tego będziemy dążyć, że to będzie wszystko działało, że tak powiem, wespół w zespół. Czyli ja też mam świadomość tego, jak kluby są dotowane, tak? Że to są pieniądze, które nie zawsze na wszystko potrafią wystarczyć, ale też po to ma być ten właśnie człowiek jeden, czy klub, czy oddelegowany z klubu, powiedzmy, menadżer, no niech to będzie już tak, niech to się tak nazywa, który będzie, że tak powiem, potrafił te wszystkie rzeczy spiąć, będzie potrafił wyszukać szkoleń ludzi, którzy przyjadą, pozyskać środki na to, bo to jest istotne. Ja też głęboko wierzę w to, że rodzic, jeżeli ma świadomość tego, że dziecko trafia do klubu, w którym jest właśnie spotkanie z psychologiem, także indywidualnie, jeśli jest taka potrzeba, ale to są też spotkania grupowe, tak?
Tak.
Bo to jest ważne, żeby zbudować relacje wśród zawodników, żeby oni byli zespołem, a nie każdy sobie.
Relacje, komunikacje, sposób rozwiązywania konfliktów, rozmowy ze sobą,
tak,
w jaki sposób w ogóle działam ze sobą na boisku, jak działam poza boiskiem, czy jakaś kontraktowość w tym wszystkim. Absolutnie, to mówisz tutaj o systemie, który powinien być zdefiniowany. Moim zdaniem prosta rzecz, zapisane na kartce, czyli że wszyscy na to się zgadzamy. Uzgodniliśmy to wspólnie,
tak,
nawet jeżeli to trochę nie do końca wszystkim leży.
Wypracowujemy kompromis pewien, tak?
To spotykamy się w jednym punkcie i mamy główny cel w tym wszystkim. No właśnie po to byłby taki menedżer, który by spajał taką całość. Jak tego nie ma, to rzeka płynie sobie różnymi drogami.
No płynie różnymi. Te dzieciaki ze sobą nie potrafią rozmawiać. Ja gdzieś słyszałam też takie określenie, że to jest pokolenie covidowe stracone. Ja nie mam takiego poczucia.
To łatwo powiedzieć, bo nam przychodzą z łatwością takie oceny, że te nowe pokolenia to są takie jakieś takie, my byliśmy tutaj, szliśmy przez te lasy, wszystkie i było ciężko i dzięki temu dzisiaj mamy twardy charakter. I to znów wynika z tego, że jesteśmy w pewnym niezrozumieniu, czyli nie ma komunikacji. Jak nie ma komunikacji, to trudno nam się spotkać i hej, może ja zobaczę, jakie wy macie potrzeby, jak rozumiecie rzeczywistość. Ja powiem wam, jak ja na to patrzę i może znajdziemy te punkty styku. Tam, gdzie nie ma komunikacji, zawsze są oceny, a jak są oceny, to się zamykamy i próbujemy obronić własnego zdania. Szkoda przestrzeni, bo moglibyśmy coś fajnego wypracować, gdzieś fajnie się spotkać i porozumieć, na przykład w lokalnej takiej rzeczywistości, tylko trzeba właśnie trochę wycofać się z własnego zdania i zaznajomić się z tym, co druga strona ma do powiedzenia. Dlatego mamy taki duży konflikt pokoleń, czyli pokolenie X czy pokolenie Y bardzo mocno nie rozumie pokolenia Z, a szkoda.
Znaczy ja myślę, że to też trochę wynika z tego, że te dzieciaki, ja nie mówię, że one nie są inaczej. Będę to podkreślać z całą mocą, że super, że uprawiają sport, że super, że im się chce, że super, że nie siedzą, nie grają na komputerach, nie patrzą w telefony, pewnie, że wychodzą, że walczą, że mają na to ochotę. Ubolewam nad tym, że nikt nie dba właśnie o te relacje, o których już tu powiedzieliśmy, że nikt nie dba o dobrostan psychiczny tych dzieci. Oczywiście, i to też z pełną świadomością Państwu powiem, że sport to także endorfiny, które się wydzielają, w związku z czym tym dzieciakom pewnie łatwiej jest, nie wiem, w szkole gdzieś tam się odnaleźć, czy w tej relacji już trochę innej. Ale popatrzcie na to, jak oni wracają z treningów, jak są traktowani przez rówieśników, jak coś im się nie uda na boisku na przykład, tak? Albo jeśli kopną tak zwanego samobuja na przykład, co się wtedy wydarza i w którym miejscu jesteśmy my dorośli, tak? Żeby pomóc wytłumaczyć, że to się zdarza nawet najlepszym zawodnikom na dużych boiskach, na dużych stadionach. Więc nie roastujcie, bo to jest takie modne słowo, którego dzieciaki używają w tych szatniach, tylko stańcie po stronie swojego kolegi czasem, tak? I powiedzcie, no kurde, przydarzyło ci się, to zrób wszystko, żeby następnym razem tego nie było, tak? Albo nie wiem, no jest ileś tam rozwiązań po drodze. Ja głęboko wierzę oczywiście w to, że nadchodzą te czasy i te zmiany, które są konieczne, które są potrzebne, żebyśmy nie mówili jako dorośli, że nasze dzieci w wieku lat, nie wiem, 10-17 to jest pokolenie stracone, bo przed nimi naprawdę kawał życia i oni robią wszystko, starają się, żeby też sprostać wyzwaniom, które im się stawiają.
Proszę zwrócić też uwagę na jedną rzecz. Jak się mówi pokolenie stracone, to oznacza, że my jako dorośli, tak już oczywiście uproszczając, trochę porzucamy odpowiedzialność i współodpowiedzialność za ten system, no tak? Bo wtedy, okej, czyli jak stracone, to ja nie potrzebuję wkładać wysiłku w zrozumienie potrzeb tego pokolenia, albo w pokazanie idei, inspiracji, pokazanie być może jakiejś zależności, przyczyny, skutku, tak? Jest pokolenie stracone, to tu już nie gadamy, tylko na przykład egzekwujemy, albo wręcz dominujemy te osoby. No nie. No właśnie sztuka współpracy, komunikacji polega na tym, żeby spotkać się, porozmawiać i spróbować z tego wszystkiego stworzyć nową rzeczywistość. Nie moją rzeczywistość, którą ja chcę narzucić, tylko taką rzeczywistość, która będzie z dwóch stron. Gwarantuję, że to jest możliwe, bo ja współpracuję przecież z nowymi pokoleniami i mogę wprost i w 100% powiedzieć, naprawdę to są fantastyczni, ciekawi ludzie. Tylko
nie
trzeba,
są straceni.
Absolutnie nie są straceni, mają po prostu różnice w wartościach od pokolenia, na przykład chociażby X w kontekście pracy, że wcale nie chcą tak pracować ciężko jak ich rodzice.
No tak, no my jesteśmy pokoleniem nauczonym, niestety jest takie określenie, które ja ostatnio przytaczam dość regularnie, czyli koń dopóki dowozi, temu się dorzuca. I my jesteśmy w tym kulcie wychowywani jako rodzice tych nastolatków, małych dzieci, większych dzieci odrobinę. I próbujemy też na nich zrzucać odpowiedzialność, to jest złe słowo, ale narzucać im też jakby większą liczbę obowiązków, tak? Czyli dokładać im albo mówić właśnie na nasze pokolenie, my będąc w tym wieku, w którym wy jesteście, robiliśmy to czy tamto. No, czasy się zmieniły, tak? Więc budowanie relacji to jest dla mnie chyba najważniejsza rzecz. Ja nie mówię, że tu bez wysiłku. Wysiłek musi być. Sport to krew, pot i łzy, drodzy państwo, i to w ogóle bez dyskusji. Natomiast niech to będzie robione z głową. I tam, gdzie jest potrzeba wsparcia, to nasza rola dorosłych jest, żeby tego młodego człowieka wesprzeć. No i teraz mam pytanie, Andrzej, do ciebie. Jak wielu rodziców widzi takie potrzeby i dzwoni, pisze, albo korzysta, bo to jest nowa rzecz, którą ja odkryłam ostatnio. Nie wiem od kiedy, bo ja też tak śledzę te media społecznościowe, drodzy państwo, umówmy się, ale pojawiło się na profilu, który udostępniłeś, taka właściwie takie miejsce, w którym rodzice mogą zadawać pytania, wymieniać się poglądami i mówić o tym, co dotyka, z czym borykają się najczęściej ich dzieci uprawiające sport.
Tak.
Była taka potrzeba,
tak,
rozumiem.
Tak, oczywiście, że tak, dlatego, że wraz z moją koleżanką, z którą współpracujemy razem, zauważyliśmy, że rodzice mają również swoje potrzeby, czyli bardzo często mówią na przykład, ja nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, jak mam zmotywować swoją córkę, swojego syna. Nie wiem w ogóle, jak z nim gadać, bo cokolwiek nie zrobię, to źle się po prostu dzieje. I pomyślałem sobie o tym, że to jest naprawdę bardzo dobra okazja do tego, żeby zacząć się edukować, bo ja uważam, że bardzo dużo rzeczy i problemów wynika z niewiedzy. Czyli po prostu my nie wiemy, co robić i tak działamy trochę pira z drzwi.
Bo nikt nas nie nauczył tego.
Ale z drugiej strony, czy szliśmy też po tą wiedzę?
Nie.
No właśnie. I to jest też największy kłopot. Czyli bardzo często rodzice wysyłają swoje dziecko do psychologa sportowego i ty mi tam załatw te sprawy. To wychowaj mi tam córkę i syna. Tymczasem może być to od drugiej strony, czyli ja jako rodzic też mam swoją lekcję do odrobienia, dlatego stworzyliśmy właśnie taką przestrzeń, sportową rodzinę na Instagramie, po to, żeby edukować. I ta edukacja nam się trochę sprawdza, ponieważ od czasu do czasu przychodzą do nas rodzice i chcą się spotkać indywidualnie i porozmawiać o swoich problemach. A kiedy się zgłaszają? Kiedy się głęboko pali już po prostu. Czyli jest jakiś głęboki kryzys. A ja jestem zwolennikiem profilaktyki, czyli przyjść wtedy, kiedy jest bardzo fajnie, kiedy jest dobrze.
Czyli dbamy o dobrostan psychiczny po prostu.
Tak,
tak.
Jak
o te bolące mięśnie, drodzy państwo, czy te, że tak powiem, rozciąganie, rolowanie, które powinno być przy każdym treningu.
To jest element higieny, po prostu na to nazywam. Czyli tak, jak wstaję rano, myję się twarz, oczywiście w zależności od siły i energii, bo wiadomo, że dzisiaj czasy są właśnie zabiegane. Natomiast uważam, że takie 15-20 minut poczytania jakichś artykułów, albo też przeczytanie postu chociażby na Instagramie, może być naprawdę bardzo zmieniająca rzeczywistość. Jedno czasami pytanie do swojego dziecka po tym, jak wróci z treningu, zadane w odpowiedniej formie, zupełnie zmienia odpowiedź i zupełnie zmienia reakcję, czyli na przykład, co dzisiaj było bardzo fajnego podczas tego treningu, albo jaka była trudność, jak sobie z tym poradziłeś. To jest zupełnie inne pytanie, co tam w szkole.
No, to jest pytanie, którego ja bardzo nie lubię, drodzy państwo. To ja już zdecydowanie wolę zapytać, jak ci minął dzień?
Tak, jak ci minął dzień, jak się dzisiaj czułeś?
Tak,
a
jak
co,
ci minął dzień?
Co było interesującego dla ciebie?
Unikacie państwo wtedy takiej pułapki właśnie, a co tam, jak w szkole? Jak w szkole? No nijak.
A to znów wynika z niewiedzy, bo to jest trochę nawyk, który jest powtarzany między pokoleniami i później jest nam trudno to gdzieś odwrócić, bo właśnie nie wziąłem tej na przykład książki, nie poczytałem sobie rozdziału.
Nie odrobiliśmy lekcji my jako rodzice, drodzy państwo, tak sobie to wyobrażam trochę.
Ja w ogóle mam dużo szacunku do rodziców, bo oczywiście z jednej strony cała masa trudności codziennych, życiowych, a wychowanie dziecka jest naprawdę ciężkim kawałkiem chleba. Zresztą nikt nie napisał algorytmu na to, więc chylę czoła.
Ja to zawsze też mówiłam, że w tym szpitalu, jak już człowiek wychodził z tym dzieckiem, to nie dostawał instrukcji obsługi ani pilota, żeby wyłączyć w razie czego, jak już tam za mocno krzyczy, ani potem, żeby włączyć. Nie, nie, broń Boże. To musimy sami wypracować sobie pewne ścieżki, relacje i no co tu dużo mówić, odrobinę wysiłku jednak włożyć w to, żeby ten mały, potem duży człowiek był przyzwoitym człowiekiem w życiu.
Wysiłek to jest jedna z najważniejszych rzeczy w ogóle, którą warto sobie dobrze rozumieć. Moim zdaniem można bardzo dużo rzeczy wypracować, jeżeli ten wysiłek się wkłada. Ja też tego wymagam od swoich zawodników. Właściwie jedna rzecz, jeżeli włożą wysiłek, to naprawdę możemy bardzo dużo rzeczy wypracować.
Okay.
Tak samo rodzice mogą włożyć wysiłek w to, żeby na przykład zrozumieć albo zmierzyć się z różnymi trudnymi rzeczami. Wysiłek, czyli szukam zdeterminowanie, wytrwale rozwiązania, które jest, na pewno jest jakieś rozwiązanie. Albo to potem się doceni za ten wysiłek, który się włożyło. Tak samo jest w przypadku systemu. Czyli zakładam, że system może funkcjonować. I teraz wkładam wysiłek w to, żeby ten system zrozumieć, postawić, eksperymentować, poprawiać, a później usiąść sobie i powiedzieć, ale super, jestem z siebie dumny, bo włożyłem całą masę wysiłków w to, żeby właśnie ten system funkcjonował.
Jest sztab ludzi, którzy w to się włączają, idą za tym i wtedy to działa, nie? A co myślisz o takim układzie rodzic, trener, dziecko, czy młody człowiek, o tak go nazwijmy, bo to nie tylko przecież kilkuletni, ale nastolatkowie w sporej części. Da się prowadzić klub bez współpracy tych trzech podmiotów?
Oczywiście pewnie się da. I to dzisiaj mamy tak bardzo mocno pokazane, że w jakim stopniu to funkcjonuje. Tylko jak funkcjonuje? To jest chyba ważniejsze pytanie w tym wszystkim. Ja uważam, że jak jest dobre zrozumienie ról, że co jest zadaniem rodzica, dokąd jest moja granica. Mhm. Czyli na przykład nie wchodzę w kompetencje trenera, to jest bardzo dobra po prostu współpraca wtedy. Mhm. Jak jest komunikacja w tych trzech rolach, to też to świetnie funkcjonuje. Problemy się właśnie dzieją wtedy, kiedy ktoś wkracza w czyjąś rolę i zaczynają być zaburzone role. Mhm. I jak nie ma tej komunikacji, nie ma tego wyznaczania granic, albo nie ma też edukacji w tych granicach, w tych rolach, to wtedy ten system po prostu zwyczajnie się albo zapada, albo na jakiś czas dereguluje, albo zwyczajnie nie działa. Więc dzisiaj one, jakoś te systemy funkcjonują, ale później się dzieją takie rzeczy typu rodzice wymuszają coś na trenerze, albo też obrażają, albo mają swoje oczekiwania. Tysiąc różnych rzeczy. Trener w odpowiedzi na to reaguje oporem i próbuje...
Znaczy ja znam też sytuacje, przepraszam, w których w ogóle nie ma tej relacji, nie ma tego dialogu. To jeszcze, bo tu oczywiście mówisz o jednym przypadku, czyli ten nadgorliwy rodzic, któremu się wydaje, że wie lepiej od trenera, jak poprowadzić dziecko, a tym trenerem nie jest, więc nie ma kompetencji pewnych do tego, żeby tego sportowca młodego prowadzić. I tutaj pełna zgoda. Ja też uważam, że rodzice nie powinni przekraczać pewnych granic i wchodzić w nie swoje buty po prostu, tak? Powinni reagować i rozmawiać z trenerem w sytuacji, kiedy dziecko przychodzi do domu i mówi: mamo, ja nie daję rady. Tak? Albo ja już nie chcę trenować, albo mnie źle traktują koledzy w szatni, albo trener mnie obraża, albo... No już to wymyślam oczywiście, bo tych pytań pewnie w zależności od dziecka, od problemu będzie cała masa, tak? Natomiast ja też mówię o sytuacji takiej, i to już dzisiaj wybrzmiało na początku naszego spotkania, że tej relacji w ogóle nie ma. Nie ma. Jest relacja, jest dziecko, które podwożą rodzice pod drzwi, pod salę, dziecko wchodzi na trening, odbierają, o którejś tam jadą do domu. Nie ma spotkania z trenerem, nie ma rozmowy tak naprawdę. Jest pytanie w cudzysłowie, jak w szkole, nie? Czyli zadane właściwie po to, żeby nie było dialogu, żeby nie uzyskać odpowiedzi. A nawet jak jest ta odpowiedź, to nie ma relacji między rodzicem a trenerem. To też nie jest dobre, tak? Bo...
Absolutnie. Absolutnie. To jest zresztą bardzo wygodne, bo jak nie rozmawiamy, to nie dostrzegamy pewnych wyzwań, które się wiążą z tym, że na przykład
dla trenerów funkcjonuje. Rodzic jest problemem, tak?
Wielu. No i kiedy się człowiek mierzy z na przykład informacją zwrotną, albo mierzy się z rozmową, to kosztuje energetycznie i kosztuje też emocjonalnie. Ja się nie dziwię od tej strony. No ale z drugiej strony na unikaniu niczego jeszcze nie zbudowano. Jak od kiedy pracuję jako psycholog sportowy, w ogóle jak pracuję jako psycholog, to zawsze jednak konfrontacja z trudnościami, problemami, to było to, co budowało przyszłość w poukładany, taki sensowny sposób. Jak się wycofujemy, udajemy, że czegoś nie ma, to tak jak w małżeństwie, udajemy, że nie ma, a w pewnym momencie to wszystko narasta i wybucha, jak
eskaluje, tak.
Eskaluje. Dlatego ja jestem zwolennikiem podejścia, żeby opuszczać stamy trochę wodę po kawałku. Jak się po kawałku, czy mam nadzieję, że tak się mówi, po kawałku się opuszcza, to wtedy ta woda w sposób uregulowany biegnie dalej. No i tutaj jest identycznie. Ja uważam na przykład, że rodzic może zwracać uwagę na pewne mechanizmy, na pewne działania, to, co go niepokoi, do trenera i zasygnalizować to, że może jest jakiś temat, który warto się zająć, ale to jest ta granica. Czyli nie może powiedzieć trenerowi: zrób to, wystaw mojego syna, taka zagrywka i tak dalej. Ale w drugą stronę też trenerzy często widzą, dostrzegają różne rzeczy i no właśnie, jak jest komunikacja, to wiele rzeczy można rozwiązać, tylko trzeba ze sobą rozmawiać.
Czyli dialog.
Dialog. Ja zawsze jestem wielkim zwolennikiem dialogu. Zazwyczaj z mojej praktyki wynika, że właśnie te dwa problemy, czyli brak wiedzy albo brak komunikacji, tworzą wszystkie pozostałe problemy.
No my moglibyśmy pewnie w nieskończoność i trochę poskakaliśmy po tych zagadnieniach różnych. Ja mam nadzieję, że będziemy dość w miarę cyklicznie, w miarę możliwości oczywiście naszych wspólnych spotykać się i rozmawiać. Dziś tylko, drodzy Państwo, pokazujemy, że problem jest i da się go rozwiązać, bo to tak wygląda, że tak jak Andrzej powiedział, że dialog, czyli relacja, drodzy Państwo, którą budujemy, na każdym odcinku naszego życia, w każdej dziedzinie jest istotna. Bez relacji nie idziemy do przodu.
Jeszcze raz wspomnę o dialogu ze samym sobą. Okay. Czyli w pierwszej kolejności rozmawiać ze sobą, czego ja potrzebuję, czego ja chcę, co się właściwie we mnie dzieje i potem to samo dać drugiemu człowiekowi.
No i ja z kolei zawsze powtarzam, że postaw się z tej drugiej strony. i zobacz, czy ty chciałbyś, żeby ciebie ktoś tak potraktował, albo chciałbyś, żeby rozmawiał, czy nie rozmawiał z tobą na ten temat.
A my jesteśmy permanentnie zaskoczeni, jak ktoś nas traktuje tak, jak my.
Prawda?
To jest bardzo ciekawe.
Bardzo ciekawe. Ja myślę, że dziś tu postawimy kropkę, drodzy państwo. Zachęcam do tego, żeby śledzić media społecznościowe. Przypomnij proszę, jak to się nazywa, pod jakim hasłem szukać?
Psycholog sportu, można szukać na Instagramie, albo sportowa rodzina.
O, to jest kierunek, jeśli państwo chcą odrobinę wiedzy uzyskać, albo wiedzieć, czy w ogóle dotykać temat i mierzyć się z tym wyzwaniem, które przed wami stoi, to ja zachęcam oczywiście do tego. Za chwilę na naszej stronie internetowej także link do tej rozmowy. Dość chaotyczny, jak powtórzę, ale myślę, że dotykającej bardzo wielu ważnych tematów. Ten chaos trochę z mojego powodu i ja się będę tutaj tłumaczyć, bo ja bym chciała o tylu rzeczach naraz...
To jest normalny potok rozmowy.
Ja bym chciała o tylu rzeczach naraz porozmawiać, drodzy państwo, i tylu tematów dotknąć, a to nie zawsze się da. Czasu na antenie zawsze za mało, więc liczę na kolejne spotkanie i z całą pewnością będziemy wtedy państwa namawiać, zachęcać do tego, żeby korzystać ze wsparcia, bo zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne.
To piękna puenta. I prawda? Ja się oboma rękoma podpisuję pod tą puentą.
No i tu stawiamy kropkę, kłaniamy się. Do usłyszenia.
Dziękuję.